Prawo przyszłości to podcast poświęcony interakcjom między prawem i naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi. Prowadzony jest przez Future Law Lab na Uniwersytecie Jagiellońskim. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Prawo przyszłości. Moją gościnią dzisiaj jest profesor Ewa Wilczek-Różyczka, kierowniczka Katedry Psychologii Zdrowia na Wydziale Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Specjalizuje się w badaniach nad stresem zawodowym, wypaleniem i empatią, zwłaszcza wśród osób wykonujących zawody medyczne. Jest autorką wielu książek w tej tematyce, ale także razem z profesorem Mateuszem Stępniem z Zakładu Socjologii Prawa u nas na Wydziale Prawa i Administracji UJ realizuje projekt Empatia jako wyzwanie. Przykład polskich sędziów, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Dzień dobry, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
Dzień dobry, witam.
Przejdźmy w takim razie do głównego hasła tego odcinka, czyli empatii. Wczytując się w ten projekt złożony przez państwa do NCN-u, dowiedziałam się w zasadzie, że istnieje spór specjalistów zajmujących się prawem co do tego, czy empatia u sędziów to rzecz dobra czy zła. No bo to w sumie wydaje się logiczne. Według niektórych empatia sprawia, że sędzia jest bardziej ludzki, podejmuje lepsze decyzje, no ale dla innych empatia może prowadzić do braku obiektywności i bezstronności. Mhm. Ale okazuje się jednak, że te kwestie wiążą się tak naprawdę z tym, jak rozumiemy empatię i jak wiążemy ją na przykład z sympatią czy współczuciem. Więc co to w ogóle jest w takim razie empatia?
Dziękuję bardzo. Ja myślę tak, że spór jakby wynika z tego, że empatia często jest rozumiana jako emocja i też właśnie jest rozumiana jako współczucie lub sympatia. Natomiast rozumienie empatii szersze sięga nie tylko po taką empatię afektywną, ale również i poznawczą, i behawioralną, i to jest takie wieloaspektowe ujęcie empatii. Myślę, że rozumienie empatii jako dojrzałej daje takie możliwości każdemu człowiekowi w każdym miejscu pracy jakby zrozumienia nie tylko siebie, ale popatrzenia wieloaspektowo na sytuacje związane z człowiekiem. Przypuśćmy, w przypadku sędziów to są różnego rodzaju trudne sprawy. Najnowsze też takie doniesienia naukowe mówią o tym, że dobrze jest rozumieć też empatię jako adaptacyjną, to znaczy w takim ujęciu emocjonalno-poznawczym, że człowiek może być poddany takiemu treningowi, gdzie empatia, ta szczególnie poznawcza, będzie pomagać obniżyć stres i jakby zachowywać się bardziej elastycznie w sytuacjach trudnych. Nie sztywno, nie nawykowo, tylko właśnie spojrzeć na różnego rodzaju trudne sprawy w sposób taki bardzo elastyczny. A więc myślę, że ważne jest to, że jeżeli mówimy o empatii, to powinniśmy jakby zastanowić się, jak ją rozumiemy. Jak empatia właśnie może w takiej sytuacji wpływać na aspekty na przykład czy to pracy, czy życia osobistego, czy rodzinnego. Więc myślę, że ważne jest, żeby też mieć taką świadomość, że empatię można rozwijać poprzez różnego rodzaju warsztaty, treningi i jest to, myślę, przyszłość bardzo ważna. Jeden z autorów amerykańskich powiedział, że empatia to jakby gwarancja przetrwania świata. Bo człowiek, kiedy rozumie drugiego człowieka, nie tylko skoncentrowany jest na sobie, może wiele dobrego zdziałać i wiele dla drugiego człowieka, który jest w różnych sytuacjach. I jeszcze chciałam podkreślić, że empatia to nie tylko trudne sytuacje, ale empatia to też jakby okazanie jej w sytuacjach właśnie takich bardzo radosnych, szczęśliwych, w sytuacjach sukcesu. Także myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zastanowić się zawsze nad tym, jak my rozumiemy empatię.
No właśnie, ale już nawet tutaj w tej wypowiedzi ta empatia pojawiła się z kilkoma różnymi przymiotnikami. Mhm. Czyli w takim razie mamy jej różne typy. Czym one się różnią, jeśli jeszcze możemy trochę to podsumować?
Mhm. No właśnie, różne można, ja to nazywam rodzaje empatii, czyli właściwie można powiedzieć, że możemy definiować empatię jako empatię afektywną, czyli tą emocjonalną, gdzie odczuwamy tylko emocje, empatię poznawczą, czyli ta jakby umiejętność popatrzenia z perspektywy drugiego człowieka, i może być empatia emocjonalno-poznawcza, o której mówiłam, że to taka adaptacyjna, bardzo przydatna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie we wszystkich obszarach człowieka. No i myślę, że też są takie definicje, empatia emocjonalno-poznawcza, behawioralna. Ja jestem też autorką takiej definicji i też wypracowałam taki kwestionariusz do badania właśnie w takim ujęciu empatii, szczególnie u pracowników medycznych. I niektórzy jeszcze jakby definiują empatię jako empatię emocjonalno-poznawczo-behawioralno-motywacyjną, ponieważ empatia jakby, myślę, że wiąże się z motywacją taką wewnętrzną, nastawioną na drugiego człowieka. I ważne jest to, żeby właśnie popatrzeć tak wieloaspektowo na ujęcie empatii.
To teraz pytanie troszkę bardziej techniczne. Do tej pory raczej nie prowadzono badań z zakresu prawa i empatii, zwłaszcza nie pytano sędziów o ich perspektywę. O ile wiem, ewentualnie badano ławników, zwłaszcza chyba w Stanach Zjednoczonych. I zastanawiam się, jak badać empatię wśród właśnie osób wykonujących zawody prawnicze. To jest taka dziedzina raczej kojarząca się z dość chłodnym właśnie podejściem do emocji. A już zwłaszcza jak badać empatię w takiej grupie jak sędziowie. Jak wyglądają Państwa badania?
Długo dyskutowaliśmy, jakie podjąć kroki dotyczące właśnie metodologii badań empatii. Tutaj wspólnie z panem profesorem Mateuszem Stępniem i zespołem podjęliśmy decyzję ze względu na to, że chcieliśmy zbadać empatię w takim kontekście rozumienia empatii przez sędziów, więc wybraliśmy taką metodę, gdzie przygotowaliśmy scenariusz wywiadu pogłębionego, który jakby dotyczył rozumienia empatii ogólnie rzecz mówiąc, empatii tak, dotyczącej życia osobistego, no i oczywiście empatii dotyczącej pracy w zawodzie sędziego. Więc ze względu na specyfikę pracy sędziego i ze względu na cele założone właśnie w projekcie, podjęliśmy taką decyzję. Oczywiście jeszcze mamy taki plan drugiego etapu badania. To będą już badania fokusowe, czyli to będą już badania, które będą też nastawione na rozumienie tej empatii i roli empatii właśnie, jeżeli chodzi o pracę sędziego.
To jeszcze się tutaj zatrzymam na chwilę. Chciałam jeszcze zapytać bardziej o te możliwości badania empatii. Jak to wygląda? Jakie mamy te możliwości?
No właśnie, bo empatia jest takim pojęciem trudnym, można powiedzieć, do badania. Przy czym musimy spojrzeć, ja jako psycholog, z punktu widzenia psychologicznego, chciałam powiedzieć, że no, są pewne kwestionariusze psychometryczne do badania empatii. I tutaj na przykład jest taki kwestionariusz, który ma adaptację w Polsce, na przykład Davisa. Jest też taka możliwość, że na przykład wypracuje psycholog swoją skalę empatii, biorąc pod uwagę pewną definicję empatii, czy to będzie emocjonalno-poznawcze, czy emocjonalno na przykład behawioralna. Ja kiedyś jak badałam właśnie lekarzy i pielęgniarki, oprócz takiej skali dotyczącej emocji, emocjonalnej empatii i poznawczej, no, stosowałam metodę projekcyjną za pomocą obrazków, gdzie właśnie byli sędziowie niezależni, kompetentni. I tutaj była ta empatia badana wieloaspektowo. Ale myślę tak, że jeżeli chodzi o prawo i empatię, to tutaj bardzo ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na to, że tutaj jest ważna taka droga do zbudowania zaufania i takiego bezpieczeństwa stworzenia, jeżeli chodzi o badanie empatii. No i tutaj myśmy zastosowali ten właśnie scenariusz pogłębionych wywiadów, ale myślę, że też możliwe są inne badania, w zależności od tego, jaki cel tych badań jest na przykład. No bo na razie badaliśmy, jak sędziowie rozumieją empatię i czy widzą jej potrzebę i tak dalej. No i tutaj myślę, że można pochylić się nad różnymi metodami. Natomiast żeby było takie badanie całościowe, no to na przykład jakościowe, jako wywiady pogłębione, ale też można, myślę, że przygotować kwestionariusz plus te badania fokusowe i spojrzeć na to też tak ilościowo, jakoś właśnie w całości, jeżeli chodzi o empatię. I ważne jest to, że na całym świecie właściwie to empatię jednak, można powiedzieć, bada się wśród sędziów, ale też jakby zwraca się uwagę na rozwój empatii u studentów prawa. Czyli na przykład raz w roku są takie treningi rozwoju empatycznego po to, żeby właśnie ta wrażliwość na empatię, na własny rozwój była cały czas rozwijana. Ale też myślę, że bardzo ważne jest to, że w Polsce jakby wśród sędziów brakuje takich badań empirycznych. No, są prace teoretyczne, na przykład profesora właśnie Mateusza Stępnia, czy na przykład Wojciecha Załuskiego. To są prace teoretyczne, natomiast jeżeli chodzi o takie badania, które by pokazały jakby wyniki dotyczące rozumienia empatii, zastosowania tej empatii w pracy właśnie sędziego, to jeszcze musimy poczekać i to jest właściwie, można powiedzieć, przyszłość. Także to jest bardzo ważne. Ja zrobiłam takie badania dotyczące studentów prawa, medycyny i psychologii, dotyczące właśnie empatii i nasilania cech psychopatycznych. I okazało się, że te wyniki właśnie, jak porównywałam, no to pokazały, że jednak empatia, im wyższa jest empatia, tym mniejsze jest nasilenie takich cech psychopatycznych, jak bezduszność, jak zuchwałość, jak takie rozchwianie. I tutaj myślę, że ważne jest to, żeby zwrócić na to uwagę, że ta perspektywa drugiego człowieka, ta troska i takie podejście właśnie do człowieka powoduje, że jest mniejsze ryzyko jakby nasilenia tych, rozwoju się nasilenia tych cech psychopatycznych, które oczywiście no, nie są jakby w takim zawodzie jak sędziego, czy lekarza, czy psychologa wskazane, wręcz przeciwnie, no, przeszkadzają i powodują właśnie różnego rodzaju trudności w wykonywaniu profesjonalnym tego zawodu.
A sędziowie są chętni do brania udziału w badaniach?
Chciałam powiedzieć, że te wywiady, które przeprowadziliśmy, a szczególnie ja mogę, sięgając do swoich doświadczeń z wywiadów pogłębionych wśród sędziów, mam bardzo pozytywne odczucia. Myślę, że to było jakby takie moje nowe doświadczenie, bardzo jakby takie pokazujące mi, jak rozumieją sędziowie empatię. I nie było takiego sędziego, który by zaprzeczył, a było tych wywiadów 40, że empatia jest jakby mu niepotrzebna. Wręcz przeciwnie, były też takie pytania dotyczące różnicy empatia, współczucia i tutaj, czy związku empatii z moralnością. I tutaj właśnie były takie odpowiedzi, które pokazywały, że sędziowie stosują empatię, nawet niekiedy bardzo spontanicznie, myślę, że nawet nieświadomie, potem właśnie w tych rozmowach wychodziło, że rzeczywiście ta empatia w rozumieniu niektórych sędziów jest też taka wieloaspektowa, czyli właśnie emocjonalno-poznawcza i również mająca jakby takie odzwierciedlenie w zachowaniu sędziego w różnych sytuacjach. Nie tylko w sytuacjach na przykład, jeżeli chodzi o strony, ale też w miejscu pracy, do swojego zespołu, czy osób, z którymi sędzia właśnie współpracuje i które jakby no, uczestniczą w przygotowaniu spraw i tak dalej, i tak dalej.
A sędziowie dostrzegają jakieś wady i zalety? Możemy jeszcze pogłębić ten temat, właśnie jak postrzegają, to jest bardzo ciekawe.
Jeżeli chodzi o zalety, to myślę, że tutaj padały takie bardzo osobiste spostrzeżenia. Przede wszystkim, że mogą jakby dostrzec wagę stron w rozprawach, że mogą wydać wyrok bardziej sprawiedliwy, mogą spokojnie spać. To są takie odczucia na takie bardzo spontaniczne, ale też jakby były takie stwierdzenia, że na przykład w uzasadnieniach, czy to ustnych, nawet niekiedy osoba, która została ukarana, dziękowała, czyli to był taki też dowód, jeżeli chodzi o takie zachowania empatyczne, nie tylko pozawerbalne, w tonie głosu, ale też jakby takie wyjaśniające, dlaczego taki wyrok, ze zrozumieniem i tak dalej. Też, że pomagają im jakby oddzielić niekiedy pracę od spraw domowych, osobistych, ze względu na to, że mają takie poczucie, że ten wyrok został postawiony w taki sposób, że wszystko, co mogli zrobić, zrobili i popatrzyli tak jakby wieloaspektowo na obydwie strony. I również też podkreślili niektórzy sędziowie, że pomaga im rozwijać własną osobę, uczestniczyć bardziej tak aktywnie w życiu rodzinnym, wychowaniu dzieci, zrozumienia dzieci, rozwiązywania różnych problemów takich związanych właśnie w życiu osobistym, ale też jakby to było też takie bardzo interesujące, jeżeli chodzi o rozmowy ze stronami, to też wyczuć, poznać albo też jakby zdiagnozować, to takie psychologiczne, ale rozpoznać manipulacje czy kłamstwa. Mechanizm też, jaki kierował na przykład obydwoma stronami, czy to sprawcy, czy to właśnie ofiary. Także tutaj myślę, że jest to jakby do zastanowienia i jakby też do przyszłości, do przemyślenia, jak rozwijać empatię u właśnie przyszłych sędziów, czyli u studentów prawa.
To by były bardzo ciekawe i myślę ważne zajęcia, a zastanawia mnie jeszcze, po pierwsze chyba o wadach nie mówiłyśmy, czy w ogóle tak. Jakieś wady się pojawiały?
No właśnie nie było takich wymienionych wad, żeby empatia przeszkadzała, żeby w ogóle nie ruszyć tego tematu jako empatię. Z tego względu myślę, że ta grupa, z którą ja rozmawiałam, jakby była taką grupą sędziów, którzy rzeczywiście odróżniają empatię od emocji. Ale też nawet było takie stwierdzenie, że pomaga zarządzać emocjami sędziego, jakby oddzielić swoje emocje od emocji, które są na sali sądowej. To było też takie bardzo wartościowe, myślę, bo przecież emocje są, bo mamy do czynienia z człowiekiem jednym, drugim i także tutaj myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby nie było emocji, żeby się nie zarażać tymi emocjami, w cudzysłowie oczywiście, bo tak to się niekiedy mówi, że te negatywne emocje bardzo szybko wpływają na drugiego człowieka i tutaj jest ważna taka umiejętność jakby poczucia własnych emocji i tych, co są na przykład u drugiej osoby czy na danym pomieszczeniu, aby mieć taką właśnie możliwość elastycznego się zachowania i oddzielenia się od tych właśnie emocji przykrych, negatywnych.
A zastanawia mnie jeszcze, czy były jakieś różnice w zależności od rodzaju sądu, czy rodzaju spraw. Czyli czy na przykład sędziowie sądów rodzinnych będą bardziej świadomi, czy właśnie może będą mieli tą empatię bardziej wytrenowaną, albo będą uważali, że jest ważniejsza niż sędziowie w innych sądach, nie wiem, administracyjnych na przykład. Czy takich różnic nie było widać w tych badaniach?
To znaczy myślę, że jeżeli chodzi o sędziów, którzy pracują właśnie z rodzinami, czyli w sądach rodzinnych, tutaj była taka jakby większa, można powiedzieć, podkreślona ważność tej empatii, szczególnie do dzieci i do przemocy, jeżeli chodzi o dzieci. Tutaj szczególnie sędziowie, którzy mieli do czynienia właśnie z tym, że musieli podejmować decyzje, że dzieci albo idą do rodziny zastępczej, albo na przykład młody człowiek w wieku szkolnym czy licealnym musi iść do ośrodka wychowawczego, to tutaj była ta empatia bardzo mocno podkreślana, żeby zobaczyć taki aspekt jakby i nie tylko biografii młodego człowieka czy danej rodziny, ale też jakby wyważania właśnie podjęcia tej decyzji, co jest tutaj w tym, na tu i teraz właśnie najbardziej optymalne dla danego człowieka, czy danego dziecka, czy osoby młodej.
Czyli de facto empatia odgrywa rolę w podejmowaniu decyzji przez sędziów.
Myślę, że tak.
Ciekawe jest dla mnie to, że jak myślę o stereotypach na temat prawników, to podejrzewam, że raczej stereotypy są właśnie takie, że prawnicy, nie mówię tylko o sędziach, ale też osobach wykonujących inne zawody prawnicze, no że właśnie jest takie, raczej ma to być bezduszne, ale może właśnie wynika to z tego braku treningów w kierunku tej empatii.
No myślę, że takie jest jakby taki stereotyp, że prawnik czy sędzia ma trzymać na wodzy, mówiąc, emocje, stosować tylko przepisy. Wydaje mi się, że ważne jest to, żeby jednak tutaj zmieniać ten taki stereotyp. No i myślę, że to jest przyszłość prawa, żeby jednak studenci prawa mogli nie tylko uczyć się przepisów, ale przede wszystkim rozwijać własną też osobowość i jakby takie własne możliwości elastycznego zachowania, bez uprzedzeń, bez takich właśnie sztywnych zachowań w stosunku do drugiego człowieka w różnych sytuacjach, bo przecież prawnicy czy sędziowie spotykają się, a szczególnie sędziowie spotykają się z bardzo trudnymi sprawami. Przecież jak piszą uzasadnienia, to mają różnego rodzaju zdjęcia, przykre jakieś różne zdarzenia, również w trakcie rozmowy. Także to są bardzo trudne momenty, bardzo obciążające emocjonalnie. I jakby tutaj myślę, że taki własny rozwój, zarządzanie emocjami, poznanie swoich emocji, drugiego człowieka, bardzo by miało duże znaczenie, ale też empatia w moich badaniach wyszło, że działa przeciwwypaleniowo. Więc tutaj myślę, że tu jest też taki drugi aspekt, że przeciwdziała wyczerpaniu emocjonalnemu, depersonalizacji i daje też taką, przeciwdziała takiemu braku satysfakcji z własnej pracy. Więc jeżeli ktoś jest usatysfakcjonowany z własnej pracy, to też jest taki zasób, który chroni przed wypaleniem zawodowym, ale też myślę, że zasób, który jakby motywuje do dalszego rozwoju i zbierania różnego rodzaju doświadczeń. Także myślę, że ten stereotyp warto by było
obalić i pracować w innym kierunku. Mhm. A z drugiej strony rozmawiamy w podcaście Prawo Przyszłości i są takie wątki podejmowane teraz w dyskusjach nad prawem i nad sądownictwem, żeby na przykład wprowadzać więcej sztucznej inteligencji, żeby wprowadzać algorytmy, że właśnie one będą obiektywne, no bo nie będzie tych emocji. I im dłużej prowadzę tutaj rozmowy z ekspertami w tym podcaście, to mam wrażenie, że zaczynamy troszkę rozchodzić się właśnie w dwie strony. Jedni postulują bardziej pójście w stronę wykorzystania maszyn i tej sztucznej inteligencji, a jednocześnie pojawia się coraz więcej osób właśnie mówiących o tym, że ta strona ludzka jest ważna i ma być rozwijana. I tu zadam dwa pytania, chociaż tego teoretycznie nie powinnam robić, ale zadam. Po pierwsze, jakie jest zdanie pani profesor na ten temat? Czy w ogóle tą sztuczną inteligencję do tych sądów, tak patrząc też na te badania, można wprowadzać? A po drugie, czy sędziowie coś mówili w trakcie tych badań o przyszłości? Czy więcej miejsca na empatię? Czy może jakieś inne mechanizmy typu nowe technologie?
Ja mogę się tylko tutaj wypowiedzieć jako psycholog. Jeżeli chodzi o nasze jakby takie wywiady, które były pogłębione i rozmowy moje z sędziami, to właściwie dotyczyły empatii i bardziej jakby takiej możliwości, żeby nie liczyło się w pracy sędziego, nie liczyła się liczba tych załatwionych spraw w ciągu dnia, tylko właśnie, żeby było troszkę więcej czasu na to, żeby móc dokładniej zająć się właśnie daną sprawą, czyli aktami. Również, żeby było więcej sędziów, żeby była lepsza też obsada, jeżeli chodzi o administrację. No i oczywiście myślę, że też bardzo ważne tu w tym momencie jest jakby docenienie pracy sędziego, bo myślę, że to jest bardzo obciążająca praca emocjonalnie. I tak zastanawiam się, jak pani powiedziała o tej sztucznej inteligencji, czy to by miało służyć szybszym rozwiązaniom, jeżeli chodzi o załatwienie spraw, czy właśnie jeżeli chodzi o uniknięcie jakichś innych problemów. Ja o sztucznej inteligencji nie rozmawiałam z sędziami. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to jeszcze jest czas na przyjrzeniu się temu, jakie by były efekty, wyniki zastosowania tej sztucznej inteligencji i to, czy to rzeczywiście byłaby taka korzyść dla obydwu stron. A jakie by były oczywiście tego niekorzyści, czyli jakieś właśnie sytuacje, które mogłyby być krzywdzące dla stron czy innych jeszcze osób. Także ja bym się tutaj bardzo, bardzo zastanowiła nad sztuczną inteligencją, jeżeli chodzi o ten obszar. I myślę, że też pani jakby pytanie spowoduje to, że jakby zastanowię się też nad tym, biorąc pod uwagę sztuczna inteligencja, empatia i człowiek. I sędzia, który jest przecież człowiekiem i który styka się z bardzo trudnymi sprawami. I nie możemy tutaj powiedzieć, że sztuczna inteligencja wszystko może rozwiązać, bo jednak sędzia jest człowiekiem i strony są też przecież, to są ludzie, którzy są z jakichś tam powodów, znaleźli się na tej sali rozpraw i coś w życiu się wydarzyło, niekiedy bardzo przypadkowo nawet. Także tutaj myślę, że wszystko jest do zastanowienia, przemyślenia, takiej głębokiej refleksji, bo to jest człowiek. Ja jestem zwolenniczką tego, że człowiek nie jest maszyną. Że jednak człowieka, nie wiem, czy do końca można zastąpić maszyną. Tutaj, a jeszcze w takich bardzo no, różnych sytuacjach trudnych.
Tak, no to wydaje się trudne i pod tym kątem, że sędzia no może jednak właśnie zastosować tę empatię, wczuć się bardziej w tą sytuację, zrozumieć obie strony i wziąć więcej czynników pod uwagę niż algorytm prawdopodobnie. A jednocześnie sam jego decyzje wpływają na ludzi innych, którzy też no jednak mają swoje życie, emocje i właśnie maszynami nie są. Ja trochę też o to podpytuję, bo ostatnio tym się bardziej zajmuję i też wczytuję się w dyskusje w różnych miejscach na świecie, w systemach autorytarnych, nie wiem, w Chinach na przykład są już, jest wprowadzane takie rozwiązanie, a na przykład we Francji w pewnym momencie zakazano w ogóle wykorzystywania algorytmów w sądownictwie, bo no właśnie ten czynnik ludzki jest teraz podkreślany. Mhm. I wydaje mi się, że te napięcia też będą pewną przyszłością właśnie i jednocześnie bardziej rozumienia, że ta ludzka, empatyczna strona jest tutaj bardzo istotna, a jednocześnie tych technologii, które nam w życie wchodzą. To jeszcze na sam koniec tylko bym dopytała o to rozróżnienie, bo nie jest chyba takie oczywiste dla nas słuchaczy, laików, że empatia nie jest emocją i że też empatia nie jest współczuciem, bo rozumiem, że jest ewentualnie współodczuwaniem.
Tak.
Czy sędziowie faktycznie mają tą wiedzę? Czy to jest też trochę tak, że państwo na przykład prowadząc te badania troszkę to musieli też wyjaśniać, naprowadzać? Jaki jest ten poziom w ogóle świadomości tego, czym jest empatia i jeśli postulują sędziowie, że fajnie by było, gdyby tego miejsca na empatię było trochę więcej, czy tej przestrzeni czasu, czy faktycznie jest to takie świadome wypowiedzenie tej myśli, że to empatia jest tą drogą?
Ja myślę tak, że tutaj jakby nie było żadnej mojej sugestii, jak zadawałam pytanie, czy sędzia widzi różnicę między empatią a współczuciem. To było takie krótkie zastanowienie i oczywiście padała taka odpowiedź, że tak. No, że współczucie to jest na przykład jakby bycie w tym samym stanie emocjonalnym i za tym nic nie idzie. Natomiast jeżeli chodzi o empatię, no to jest nie tylko odczuwanie tych emocji, ale też taka jakby możliwość, nawet używali sędzia, wejścia w buty tej osoby i popatrzenia z jej perspektywy na sytuację i że tutaj właśnie daje taką możliwość ta empatia poznania nie tylko emocji, ale też uczuć i myśli tej drugiej osoby. Stąd też wynikało, że często mogą na przykład zaobserwować, że ta osoba na przykład próbuje manipulować na przykład na sali osobą, czy nawet sędzią. Także tutaj myślę, że byłam jakby, powiem szczerze, bardzo mile jakby zaskoczona, jak zauważałam i mogłam doświadczyć tej różnicy ze strony właśnie sędziego. I z drugiej strony też jakby na koniec często jakby padały też takie komunikaty, że dobrze by było, żeby na przykład sędziowie mogli mieć szansę jakby rozwijać tą empatię, mogli uczyć się jak zarządzać emocjami też, ale też konsultować się właśnie na przykład z psychologiem, który gdzieś tam z zewnątrz był zatrudniony i mogli na przykład skonsultować bardzo takie trudne sprawy, szczególnie jeżeli chodzi o te rodzinne czy karne, ale też jakby, żeby zapobiegać też jakby wypaleniu zawodowemu poprzez no, lepsze warunki pracy, jeżeli chodzi o tą liczbę tych spraw, że kiedy jest bardzo dużo, szczególnie w takich dużych miastach, które po prostu no, powodują, że ta presja czasu jest ogromnym stresorem i też jakby no, obniża możliwości koncentrowania się takiego dwustronnego, czyli na drugim człowieku, nie tylko na sobie, ale też na drugim człowieku i jego myśleniu, uczuciach i tak dalej, poglądach. Także tutaj myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też na to zwrócić uwagę, że sędziowie mają takie potrzeby po prostu, żeby było jednak trochę psychologii, tej psychologii takiej właśnie z zarządzania emocji, ze stresu i na przykład treningów empatii nie było jeszcze, jeżeli chodzi o sędziów. Oni nie uczestniczyli w takich treningach, tak wypowiedzieli się, natomiast uczestniczyli w wykładach dotyczących na przykład wypalenia czy stresu. Zresztą myślę, że bardzo ważne jest to, że empatia jakby wpływa na komunikację, nie tylko właśnie na sali rozpraw, ale też na komunikację właśnie ze swoimi koleżankami, kolegami w pracy, czyli jakby też wpływa na zespół, na atmosferę i tak dalej. Także myślę, że to jest bardzo ważne.
Czyli jest to jedna rzecz, która tak naprawdę bardzo pozytywnie i wieloaspektowo może zmienić nasze sądownictwo, już tak trochę górnolotnie mówiąc, ale wydaje się, że jedna mała rzecz, czy nie wiem, czy taka mała, ale treningi na przykład empatyczne faktycznie wiele mogłyby zmienić, a może nawet nie tak dużym kosztem.
Myślę, że tak, że to jest kwestia pomyślenia jakby, jeżeli chodzi o kształcenie przyszłych prawników, czyli właśnie studentów prawa, że może jednak troszkę więcej miejsca na psychologię, a szczególnie na tą empatię, ale też myślę, że potem też w ramach właśnie, czy to szkoły, właśnie sędziów, czy asesury, być może przed jeszcze orzekaniem sądowym, kiedy już człowiek staje w tak, no myślę, że bardzo poważnej sytuacji, kiedy orzeka.
I wpływa na życie innych osób. Dobrze, mam nadzieję, że może ten postulat tutaj wybrzmi nawet choćby może przez ten podcast albo przez publikację wyników Państwa badań. Będzie miało to wpływ na to, jak będzie wyglądało choćby uczenie nowych prawników czy szkolenie nowych sędziów. I w takim razie bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję, że znalazła Pani czas na tą rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia. Moją gościnią była profesor Ewa Wilczek-Różyczka, kierowniczka Katedry Psychologii i Zdrowia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Do usłyszenia.